Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, za szybą studia, realizujący dziś tę audycję, Grażyna Chmurska i technik Jean. Serdecznie Państwa witamy w poniedziałek, 7 stycznia. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Katarzyny Zawickiej, Janny Bernhardt i Krzysztofa Rutkowskiego znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, kronikę sportową Marka Brzezińskiego, Eurekę, czyli aktualności nauki i techniki pod redakcją Piotra Lesochowicza oraz kolejną lekcję języka francuskiego. Zaczynamy od pełnego wydania dziennika RFI. Gruzińska opozycja nie uznaje oficjalnych wyników sobotnich wyborów prezydenckich i domaga się przeprowadzenia drugiej tury głosowania. Levar Tarhilshvili, przewodniczący Gruzińskiej Centralnej Komisji Wyborczej, poinformował, że wedle danych z 80% lokali wyborczych Michał Saakaszwili zapewnił sobie ponowny wybór na stanowisko prezydenta, uzyskawszy niespełna 52% głosów. Jego główny rywal, kandydat opozycji Levan Gaczeciładze, zdobył niewiele ponad 25%. Frekwencja wyborcza wyniosła zaś ponad 56%. Opozycja zmobilizowała w niedzielę po południu w Tbilisi kilka tysięcy demonstrantów podważających takie wyniki i domagających się drugiej tury za 2 tygodnie. Opozycja zapowiedziała też masowe demonstracje, począwszy od wtorku po poniedziałkowych obchodach w kościołach wschodnich świąt Bożego Narodzenia. Obserwatorzy międzynarodowi nie dopatrzyli się w gruzińskich wyborach większych nieprawidłowości. Delegacja OBWE odrzuciła oskarżenia Moskwy, jakoby jej raport był powierzchowny. Przedstawiciele Rosji nie byli obecni na miejscu, a niezaproszenie ich przez rząd gruziński było błędem, stwierdził członek amerykańskiego kongresu i zarazem szef tej misji Alcee Hastings. Szef europejskiej dyplomacji Javier Solana pochwalił Gruzję za pokojowy przebieg wyborów i ich naprawdę konkurencyjny charakter, powstrzymał się jednak na razie od wymienienia nazwiska zwycięzcy. Przedterminowe wybory prezydenckie w Gruzji połączone były z referendum w sprawie daty wyborów parlamentarnych i członkostwa kraju w NATO. Według nieoficjalnych danych przystąpienie Gruzji do Sojuszu Północnoatlantyckiego poparło 61% głosujących. Niespodziewany sukces Baracka Obamy w stanie Iowa dodał mu skrzydeł i przetasował całkiem rozdanie kart w obozie amerykańskich demokratów. W ciągu 3 dni ciemnoskóry senator przeszedł z pozycji outsidera na pozycję niekwestionowanego faworyta. Najnowsze sondaże, opublikowane w przeddzień drugiej rundy prawyborów w New Hampshire, zdają się nie pozostawiać żadnych szans pani Hillary Clinton, która zostaje w tyle za Obamą o 10 do 13 punktów. Dziennik New York Post kwituje zwięzłym tytułem Panika sytuację w obozie małżonki byłego prezydenta USA. Pani Clinton twierdzi, że jest w pełnej formie i zaostrzyła ona ton swych ataków przeciwko Obamie, który zbywa to sarkazmami. W obozie republikanów senator John McCain wyprzedza dość wyraźnie 32 do 26 mormona miliardera Mitta Romneya, który w Iowa wyrzucił już w błoto miliony dolarów, dając się zdystansować byłemu pastorowi Mike'owi Huckabee. Ten ostatni jest w New Hampshire bez szans, ale notowania jego podskoczyły, odkąd z tematów świątobliwych przerzucił się co nieco na populistyczne w stylu za dużo podatków. Prezydent Kenii Mwai Kibaki, którego ponowny wybór kwestionowany jest przez opozycję, zlekceważył sobie jej protesty, zwołując posiedzenie parlamentu na 15 stycznia. Konstytucja dawała mu na to czas do końca marca. Pośpiech zaś może być rozumiany różnie, tyleż jako pojednawczy gest pod adresem opozycji, co jako próba narzucenia swego autorytetu. Dotychczasowe gesty Kibakiego, w szczególności oferta powołania rządu jedności narodowej, nie skłoniły opozycji do zmiany stanowiska. Nadal żąda ona uprzedniej dymisji prezydenta. Zabiegająca o pojednanie w Nairobi amerykańska emisariuszka Jendai Fraser zdaje się jej przyznawać rację. Stwierdziła ona po rozmowach przeprowadzonych z oboma stronami konfliktu, że w trakcie wyborów 27 grudnia Kenijczycy zostali, jak powiedziała, wystrychnięci na dudka przez ich przywódców i ich instytucje. Tym niemniej lider opozycji Raila Odinga odwołał przewidziane na wtorek manifestacje, gdyż, jak powiedział, dostał gwarancję, iż lada moment rozpocznie się proces mediacji. Najnowsze doniesienia z Kenii wskazują tymczasem na to, iż bilans powyborczych krwawych zamieszek może być znacznie bardziej tragiczny niż dotąd przypuszczano.
Liczba śmiertelnych ofiar w Kenii już doszła do 486. Taki oficjalny bilans podaje rząd w Nairobi. Zdaniem kenijskiej policji śmierć poniosło już co najmniej 600 osób, a według kandydata opozycji w ostatnich wyborach prezydenckich, Raila Odingi, liczba ta dochodzi do 1000. Ciała wielu zabitych nadal leżą na polach, gdzie miały miejsce starcia. Ponad 255 tysięcy osób musiało opuścić swe domy. Statystyki dla rządu opracował specjalny komitet do spraw humanitarnych. Z jego raportów wynika, że największe straty odnotowano w najuboższych dzielnicach miast i na wsiach. W wielu przypadkach zabójstwa jako żywo przypominały czystkę etniczną. Nad regionem zawisła groźba ludobójstwa.
Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. We Francji mówi się dziś głównie, to chyba coś nowego, o prezydencie Sarkozym, a to z dwóch całkiem różnych powodów. Pierwszym jest nagły i widowiskowy spadek jego popularności. Po raz pierwszy poniżej 50% w ciągu miesiąca stracił 7 punktów. Drugim zaś uporczywe pogłoski o jego rychłym ślubie z supermodelką Carlą Bruni, co według prasy nastąpić by miało jakoby w okolicach 9 lutego. Należy się też spodziewać, że Nicolas Sarkozy znajdzie się we wtorek pod obstrzałem dociekliwych pytań ponad 1500 dziennikarzy z blisko 40 krajów świata, zwołanych do Pałacu Elizejskiego na pierwszą za jego kadencji wielką konferencję prasową.
Ponad 110 tysięcy ton śmieci zalegało w poniedziałkowy ranek w regionie Neapolu, gdzie śmieciarze od kilku tygodni odmawiają wywózki odpadków. Na ulicach miasta gnije już ponad 5 tysięcy ton odpadków, a liczba ta powiększa się codziennie o kolejnych 800 ton dziennie. Kryzys śmieciowy może doprowadzić do strajku powszechnego, a może i do upadku rządu Romano Prodiego. Jego rozwiązanie zapowiada się na szczególnie trudne, bo źródeł konfliktu należy doszukiwać się aż w roku 1994. Okoliczne wysypiska śmieci są przepełnione, a wielka palarnia, która miała być uruchomiona przed końcem roku, nadal nie działa. W interesie lokalnej mafii, która z wywózki śmieci czerpie ogromne zyski, leży, aby kryzys trwał jak najdłużej. Dzisiejszy dziennik Corriere della Sera tytułuje Neapol, smród i wstyd i publikuje zdjęcia wielkich kontenerów, z których wylewają się śmieci. Komisja Europejska ściga Rzym za łamanie przepisów unijnych dotyczących wywózki śmieci. Trzy związki zawodowe domagają się natychmiastowej podwyżki płac pracowników z najniższą pensją i złagodzenia przepisów podatkowych, grożąc strajkiem powszechnym pod koniec miesiąca. Od wyborów parlamentarnych, które miały miejsce wiosną ubiegłego roku, większość pozostaje słaba, a Romano Prodi pod koniec roku uratował skórę tylko dzięki paru głosom w Senacie. Tymczasem do uprzątnięcia ulic neapolitańskich zostało zaangażowane wojsko, a władze lokalne zdecydowały się mimo wszystko otworzyć zamknięte dotychczas szkoły. Podąża do nich jednak niewiele uczniów, rodzice zatrzymują dzieci w domu w obawie przed zarazkami. W drobnych starciach między manifestującymi śmieciarzami a policją kilka osób zostało lekko rannych.
Tu mówi Paryż. Stany Zjednoczone nie cofną się przed konfrontacją z Iranem, jeśli próbował on będzie im szkodzić lub szkodzić ich sojusznikom, oświadczył rzecznik Departamentu Stanu, Sean McCormack, po incydencie, jaki miał miejsce w ten weekend na wodach Zatoki Perskiej. Według Pentagonu 5 irańskich patrolowców podjęło wrogie manewry przeciwko 3 amerykańskim okrętom wojennym w strategicznej cieśninie Ormuz, przez którą tranzytuje większość ropy naftowej. Jeden z tych ścigaczy przesłać miał Amerykanom ostrzeżenie następującej treści: zaatakuję was, wysadzę was w powietrze za parę minut. Nie doszło jednak do żadnej wymiany strzałów. Incydent następuje na kilka dni przed podróżą prezydenta Busha, który wyrusza w środę na Bliski Wschód i krajów Zatoki Perskiej. 18 osób zginęło w poniedziałek w 4 zamachach w Bagdadzie, z których 2 były samobójcze. Wśród ofiar zamachu w dzielnicy Adamija znalazł się jeden z głównych dowódców sunnickich milicji, które Amerykanom udało się namówić do współpracy z koalicją. Wedle najnowszego bilansu podanego przez południowo-koreańską agencję Yonhap, 40 osób zginęło, a 10 zostało rannych w wyniku gigantycznego pożaru magazynów chłodni w Incheon, 80 km na południe od Seulu. Zmobilizowano ponad 600 strażaków i setki policjantów. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Krzysztof Rutkowski i Anna Benhardt.
Przypadki Mikołaja Doświadczyńskiego to powieść edukacyjna napisana przez bardzo zdolnego polskiego biskupa w czasach oświecenia. Putin versus Soft to tytuł artykułu wstępnego Laurent Joffrena w Libération, co łączy oba utwory. Imię głównego bohatera, ale nie tylko. Oba utwory łączy ponadto zatroskanie o dobro Rzeczpospolitej. W wypadku biskupa o dobro Rzeczpospolitej Polskiej. W wypadku francuskiego dziennikarza to troska o dobro Piątej Republiki. Joffrin piętnuje. Biskup też piętnował. Co piętnuje Joffrin? Zobaczmy. Prezydent Sarkozy doszedł do wniosku, że skuteczność działania jego ministrów będą oceniać fachowcy od konsultingu, czyli wyspecjalizowane firmy zajmujące się dotychczas prawnością wielkich przedsiębiorstw. Uzurpacja i marnotrawstwo, powiada Joffrin. W państwie demokratycznym ocenianiem wydatków i wyzyskiwaniem kredytów zajmuje się Trybunał Wyższej Instancji, oceną pracy ministrów zajmuje się parlament i premier, który jakoś we Francji od kilku miesięcy gdzieś się, to prawda, zapodział. Nowe pomysły Mikołaja Doświadczyńskiego, twierdzi Joffrin, przepraszam, Nicolasa Sarkoziego, prezydenta Francji, doprowadzą wedle mniemania publicysty Libération do upokarzenia ministrów i do umieszczenia ich w szeregu płatnych posługaczek umyślnych, a może nawet lokajów. Piąta Republika lubiła skrywać różne sprawy i sprawki wysokich swych urzędników pod kołdrą, to prawda. Czy rządzenie w sposób familiarny, bardziej familiarny, przeprowadzanie reform w sposób bardziej zdecydowany wymagało zmiany stylu rządzenia? Prawdopodobnie tak, twierdzi Joffrin. Ludwik XIV pozwalał swojemu dworowi asystować przy goleniu, przy jedzeniu, a nawet przy królewskim wypróżnianiu. Tak było bardziej po królewsku i po ludzku jednocześnie. Nicolas Sarkozy pozwala, nawet nakazuje całemu swemu ludowi asystować za pośrednictwem mediów w swoich weekendach nad ciepłym morzem, w swoich amorycznych zapędach w Disneylandzie lub w Luksorze. Niech lud widzi i się cieszy. W państwach demokratycznych nie można relegować przedstawicieli ludu do rangi dworzan, a samego ludu do rangi gapiów. Tak niestety postępuje Sarkozy. To Putin w wersji soft, twierdzi Laurent Joffrin na łamach Libération. 5 superpolicjantów ze Scotland Yardu dysponuje na razie niewieloma elementami pozwalającymi na skuteczne prowadzenie śledztwa w sprawie zamordowania Benazir Bhutto, czytamy w artykule Marie-France Calle w Le Figaro. Ponadto prezydent Pakistanu twierdzi, że za śmierć Benazir Bhutto najbardziej odpowiedzialna jest Benazir Bhutto. W wywiadzie dla telewizji CBS prezydent Pakistanu powiedział, jak ktoś wychodzi z samochodu i wystawia się na cel, to sam jest odpowiedzialny za to, co się potem dzieje. Ona nie powinna pozostawać dłużej poza samochodem po zakończeniu wiecu. Służby bezpieczeństwa kontrolują przy wyjściu, a nie w środku. Tak twierdził prezydent Pakistanu Pervez Musharraf w wywiadzie dla telewizji CBS. Benazir Bhutto pozdrawiała tłumy po zakończeniu feralnego wiecu i to ona poprosiła o otwarcie dachu w samochodzie. Oczywiście, że Benazir Bhutto podejmowała ryzyko, czytamy w Le Figaro, ale podejmowała ona ryzyko od lat, od czasu zamordowania jej ojca i wiedziała doskonale, że uprawianie polityki, szczególnie uprawianie polityki w Pakistanie, z ogromnym ryzykiem się wiąże. Specjaliści z Londynu mają bardzo trudne zadanie. Miejsce zabójstwa zostało dokładnie wyczyszczone. Zginęły przedmioty, zniknęły dowody. Ale fachowcy ze Scotland Yard wiele potrafią i z pewnością pilnie prowadzić dochodzenie będą. Po raz trzeci Pakistan poprosił Scotland Yard o pomoc. Po raz pierwszy w roku 1951 po śmierci Liaquata Ali Khana, pierwszego premiera Pakistanu. Następnym razem w roku 1996 po tajemniczej śmierci Mir Murtaza Bhutto, brata Benazir. Został on zastrzelony przed swym domem w Karachi. Poprzednie próby nie przyniosły rezultatu. Czy teraz powiedzie się lepiej?
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Prywatnie jak najlepiej, publicznie coraz gorzej, ze znakiem zapytania. Taki tytuł widnieje w popołudniowym wydaniu dziennika Le Monde, gdzie omawiane są wyniki sondażu zamieszczony w Le Parisien Aujourd'hui en France. Mowa oczywiście o prezydencie Sarkozym, którego popularność spada na łeb na szyję. 7 punktów w porównaniu z poprzednim miesiącem, co daje wynik 48% Francuzów zadowolonych ze swego prezydenta. Ten spadek popularności został zaobserwowany przede wszystkim wśród osób starszych, którym szeroko omawiane w mediach przygody miłosne głowy państwa nie przypadają do gustu. Król jest nagi. Pod takim tytułem w artykule wstępnym Le Monde analizuje sytuację w 7 miesięcy po zmianie w Pałacu Elizejskim. Wszystkie wskaźniki ekonomiczne znajdują się w niebezpiecznej strefie. Wzrost gospodarczy poniżej średniej w strefie euro, bezrobocie po znacznym spadku w 2006 roku, teraz ledwie się rusza, deficyt w wymianie handlowej bije rekordy, inflacja coraz wyższa, a morale obywateli coraz niższe. Ta imponująca lista nie jest wcale wyczerpująca, ironizuje nieco Le Monde, uczciwie przyznając tuż obok, że nie można obarczać winą tylko Sarkozy'ego. Prezydent Francji nie ma bowiem żadnego wpływu na ceny surowców, na spowolnienie gospodarki światowej czy kryzys amerykańskich instytucji finansowych. Ale rząd francuski popełnił kilka poważnych błędów. Po pierwsze, zgrzeszył pychą. Wybierzcie mnie, a wszystko będzie dobrze, zapewniał kandydat. Dzisiaj musi przyznać, że obietnica, a rzeczywistość to dwie różne rzeczy. Kolejny błąd popełniony przez prezydenta to jego polityka w dziedzinie ekonomii. Tak naprawdę nie bardzo wiadomo, o co chodzi, a ortodoksyjni doradcy zostali po prostu odstrzeleni. Zwalanie winy na euro i politykę centralnego banku też się nie udało. Dzisiaj sprawa stała się jasna. Król jest nagi. Kasy puste, a wzrostu rozwoju gospodarczego, który pociąga za sobą reformy, nadal nie widać. Sarkozy musi zacząć pracować na długą metę i to razem z innymi. Przestać być samotnym jeźdźcem i dołączyć do europejskich partnerów. Objęcie przewodnictwa Unii w przyszłym półroczu jest wspaniałą okazją, by wypracować realną politykę ekonomiczną. Aby jednak skorzystać z tej szansy, trzeba być skromnym i umieć słuchać innych, radzi prezydentowi Sarkozy'emu dziennik Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Do nowego w Europie. Katarzyna Zawicka.
We wtorek, 8 stycznia, w stolicy Słowenii, Lublanie, zostanie oficjalnie ogłoszony Rok Europejskiego Dialogu Między Kulturami. Natomiast w poniedziałek odbywa się tam konferencja pod hasłem Dialog Między Kulturami – Fundamentalna Wartość Unii Europejskiej. Te dwie ceremonie dają początek licznym uroczystościom organizowanym w całej Europie, mającym na celu podkreślenie wagi kontaktów między różnymi kulturami, pogłębienie tych kontaktów, pogłębienie wzajemnego zrozumienia, tolerancji, solidarności i poczucia przynależności do jednej wspólnoty europejskiej. W czasie przygotowań do rozpoczęcia Roku Dialogu Europejski Komisarz do Spraw Edukacji, Szkolenia, Kultury i Młodzieży Jan Figel stwierdził, że w XXI wieku Europa stoi w obliczu nowego wyzwania. Jak stać się społeczeństwem wielokulturowym, zbudowanym na naznaczonej szacunkiem i prowadzonej na zasadzie równości wymianie poglądów między jednostkami z różnych kultur i o różnych horyzontach. Chcemy pójść dalej niż społeczeństwa wielokulturowe, w których poszczególne grupy zadowalają się współistnieniem. Zwykła tolerancja nie wystarczy. Musimy doprowadzić do rzeczywistych zmian w społeczeństwach, aby stworzyć Europę interkulturową, gdzie wymiana i współdziałanie odbywać się będą w sposób twórczy i gdzie ludzka godność jest powszechnie szanowana. W poniedziałkowej konferencji w Lublanie biorą udział nauczyciele akademicy, naukowcy, pisarze, artyści i dziennikarze z państw europejskich. Główne tematy dyskusji toczą się wokół kultury, sztuki, edukacji, badań naukowych, trwałego rozwoju gospodarczego, a także spraw dotyczących migracji, współistnienia różnych grup językowych i religijnych. Oficjalne rozpoczęcie Roku Dialogu będzie miało miejsce we wtorek, 8 stycznia, a dokona go przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, premier Słowenii Janez Janša oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering. Jak wynika z sondaży, 2/3 Europejczyków ma na co dzień kontakt przynajmniej z jedną osobą innego wyznania lub pochodzącą z innej grupy etnicznej czy z innego kraju, co jest widomym znakiem, że kontakty międzykulturowe są w Europie na porządku dziennym, a 70% ankietowanych uznało je za pozytywne i wzbogacające. 27 państw opracowało własne programy, realizowanych będzie również 7 wielkich projektów paneuropejskich. We Francji współorganizatorami Roku Dialogu są Cité de l'Immigration, czasopismo Respect, Parc de la Villette. W ramach projektu mają zostać zorganizowane kolokwia, spektakle teatralne i muzyczne, wystawy. Każdy obywatel ma mieć możliwość poznania innych kultur, nawiązania z nimi dialogu w celu lepszego wzajemnego zrozumienia. Słowenia, która od 1 stycznia przejęła tymczasowe przewodnictwo Unii Europejskiej, przypomniała Francji o konieczności wypełniania zobowiązań w kwestii redukcji deficytu, podkreślając, że reguły w tej grze obowiązują tak mniejsze, jak i wielkie państwa. Kraje strefy euro postanowiły w kwietniu ubiegłego roku doprowadzić swoje finanse publiczne do równowagi najpóźniej do 2010 roku. Po objęciu urzędu prezydenta Nicolas Sarkozy zwrócił się do swych europejskich partnerów z prośbą o przedłużenie tego okresu do 2012 roku, o ile nie nastąpi dynamizacja wzrostu gospodarczego. Bruksela wielokrotnie przywoływała Paryż do porządku, krytykując brak wystarczająco efektywnych działań mających na celu zmniejszenie deficytu. Słowenia również jest na cenzurowanym Komisji Europejskiej za inflację. Warto przypomnieć, że słoweńscy dziennikarze ponownie oskarżyli swój rząd o stosowanie cenzury. Po raz pierwszy jesienią ubiegłego roku 571 słoweńskich dziennikarzy podpisało petycję przeciwko cenzurze i presji politycznej. Obecnie organizatorzy tamtej akcji zażądali powołania niezależnej komisji, która zajęłaby się zbadaniem oskarżeń o naruszanie wolności mediów przez słoweński rząd, który zaprzecza tym zarzutom.
RFI, la radio du monde.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Wystarczył komunikat opublikowany w piątek przez koncern Nissan dotyczący prognozy spadku sprzedaży samochodów na rynku amerykańskim, by sprowokować ogólnoplanetarną bessę w całym sektorze motoryzacji. Prawdę powiedziawszy, już od listopada obserwuje się w tym sektorze tendencję spadkową, przed którą akurat Nissan bronił się najlepiej. Ale walory motoryzacyjne nawiedziła w ubiegły piątek istna szarańcza i to na giełdach wszystkich kontynentów. Nissan i Porsche oraz producent opon Continental straciły ponad 9%, Fiat i Renault 7,5%, Peugeot, czyli PSA, ponad 6,5%, podobnie jak Michelin, Ford prawie 5%. Rozmiar bessy staje się zupełnie niezrozumiały na tle treści komunikatu Nissana, który ją wywołał. Konkretnie mowa w nim o zmniejszeniu sprzedaży w USA w miesiącu grudniu raptem o 2,4%. Wpływa to niekorzystnie na perspektywy sprzedaży w roku bieżącym, ale nie może samo w sobie być powodem takiej nagłej bessy całego sektora w ciągu jednego dnia notowań. Skoro do niej doszło, to znaczy, że rynek zinterpretował tę wiadomość jako potwierdzenie swych obaw przed recesją w USA, no i przed konsekwencjami dla sektora motoryzacji ropy za $100. Ale i to nie nowość. Rynek amerykański wchłonął w ubiegłym roku zaledwie 16,1 miliona nowych samochodów, co oznacza spadek sprzedaży o 2,5%. Taką interpretację ugruntowały więc inne wiadomości. Bezrobocie w USA wzrosło w grudniu z 4,7% do 5%. Od 1949 roku taki wzrost bezrobocia oznaczał zawsze recesję, mówi cytowany przez AFP ekspert. Bardziej szczegółowo, w sektorze budownictwa straciło pracę 49 tysięcy osób, co potwierdza, że kryzys kredytów subprime przenosi się na gospodarkę realną. Jeden po drugim kolejne wskaźniki ekonomiczne poświadczają, że weszliśmy już w recesję, mówi inny nowojorski ekspert. Według AFP jest to opinia rozpowszechniona, choćby dlatego, że tradycyjnie pierwsze dni roku przynosiły zawsze hossę na Wall Street, a to z powodu wielkiego napływu płynności do ulokowania. Tym razem jednak zamiast akcji inwestorzy preferują obligacje jako bezpieczniejsze. Ale pierwsze dni roku były fatalne nie tylko dla giełdy nowojorskiej, lecz również dla wszystkich innych. Ile w tym jest więc owczego pędu, ile rzeczywistych ekonomicznych powodów? Czas pokaże. Tymczasem inwestorzy w USA liczą jak na ostatnią deskę ratunku na obniżenie stopy procentowej, co jednak nie nastąpi przed 30 stycznia, bo taki jest kalendarz Rezerwy Federalnej. Z kolei inwestorzy w Europie obawiają się, przeciwnie, dosyć nieuchronnego podniesienia stopy tutejszej. Nieuchronnego, bo inflacja w strefie euro skoczyła w górę i przekroczyła 3%. Takiego wzrostu inflacji nie odnotowano tu od 6 lat. Zaczęliśmy od przemysłu samochodowego i na nim zakończymy. Pesymistyczne prognozy nie wszystkich zniechęcają. Prezes Renault, słynny Carlos Ghosn, przechodzi do kontrataku i zakłada wzrost sprzedaży tego koncernu o 10% w roku bieżącym, a o 30% do końca roku przyszłego. Może więc nie trzeba przesadzać z tą recesją.
RFI, Radio France Internationale.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Autorzy powieści czy filmów z gatunku science fiction już widzieli oczyma duszy przecinające się w powietrzu ulice czy autostrady, tak jak w filmie Piąty element Luca Bessona, po których mkną samochody czy, jak kto woli, samochody poduszkowce. Na razie jednak to tylko marzenia. Nasze zwykłe drogi i autostrady mają przed sobą długie, piękne dni, zwłaszcza w Polsce. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby drogi te uczynić bardziej przyjaznymi naturalnemu środowisku człowieka. Na pierwszy ekologiczny ogień idzie asfaltowe poszycie naszych dróg. Z dróg w taki czy inny sposób uszkodzonych usuwa się zepsute pokrycie i rozdrabnia się je oraz rozbija w taki sposób, aby mogło ono być ponownie zastosowane do wytwarzania nowego asfaltu czy pokrycia tej samej drogi. Po odpowiedniej przeróbce oczywiście. Oszczędzamy w ten sposób na konieczności wydobywania kolejnych ton materiałów z kopalń, materiałów, które potem stosuje się do produkcji nawierzchni dróg. Obecnie mówi się o zaledwie około 1/3 odzyskiwanego w ten sposób materiału. Założeniem jest całkowity, 100% jego odzysk. Nowe składniki naszych nawierzchni będą pochodzenia roślinnego. Za około 50, może 100 lat wyczerpią się przecież według wstępnych założeń wszystkie źródła związane z ropą naftową. Na świecie prowadzone są już badania nad materiałami niewęglowodorowymi, mającymi zastąpić wszystko to, co pokrywa dzisiaj nasze szosy. Jeden z naukowców francuskiego laboratorium dróg i mostów, pani Chantal de la Roche, szefowa Departamentu Materiałów i Struktur Szos we Francji, informuje, że już obecnie prowadzi się badania nad wykorzystaniem różnych pochodnych roślinnych typu oleju rzepakowego czy słonecznikowego w celu wiązania tych materiałów. Jej zdaniem będzie można je stosować już za 10 lat. Uważa też, że idealnym materiałem, który można by stosować do budowy dróg, jest materiał odnawialny, czyli pochodzenia roślinnego, produkowany na zimno w celu maksymalnego zmniejszenia kosztów energetycznych. I tak w roku ubiegłym, we wrześniu, francuska grupa Colas otrzymała nagrodę za opracowanie produktu o nazwie Végécol, który stanowi doskonałe spoiwo pochodzące w 100% z produktów roślinnych. Liczne laboratoria pracują nad opracowaniem pokrywania twardą nawierzchnią dróg w temperaturze niskiej, a nie wysokiej, tak jak dotychczas. I to też pozwoliłoby na dużą oszczędność energii. Niektórzy poszli nawet dalej, myślą o produkowaniu nawierzchni, które taką energię mogłyby nie tylko brać, ale i oddawać. Choćby nawierzchnie pozwalające na absorbowanie promieniowania słonecznego. Są też nawierzchnie wyrabiane na wzór kilkunastokilometrowej drogi w okolicy francuskiego miasteczka Dinant, leżącego nad kanałem La Manche. Drogi posiadającej w składzie nawierzchni tlenek tytanu, który neutralizuje na drodze fotokatalizy wydalane w spalinach samochodowych tlenki azotu. Oczywiście przy wszystkich tych pracach nad ekologiczną produkcją naszych dróg nie należy zapominać o bezpieczeństwie jazdy, które stanowi jedno z podstawowych zadań ekip pracujących nad nowymi materiałami do wykładania nimi dróg i autostrad. Nowe powłoki nakładane na nie badane są także pod względem możliwości wykorzystania ich do ostrzegania kierowców o śliskiej nawierzchni czy tworzącej się gołoledzi. Spółka Enrovia, autorka wspomnianego wyżej patentu na połykanie zanieczyszczeń przez nawierzchnię szosy, opracowała i pokazała światu w listopadzie 2007 roku termoczułą nawierzchnię szosy, której kolor zmienia się od czarnego po czerwony w zależności od jej temperatury. Zjawisko to zaczyna się w momencie, gdy nawierzchnia zaczyna mieć temperaturę niższą od 1 stopnia Celsjusza. Naukowcy pracują także nad tym, aby przy pomocy nowych nawierzchni znacznie skrócić drogę hamowania samochodu.
RFI, Radio France Internationale.
De fleurs et des cheveux qui sont, et ses grosses mains d'étrangleur sentent le savon. Hyacinthe, je lui confierai pas ma sœur, je refuserai son parapluie et je prendrai pas l'ascenseur tout seul avec lui. Hyacinthe, même s'il sent la camomille, même s'il propose des cachous, même si je me sens en famille en présence d'un fou. Il a un rire de fillette quand un oiseau du seigneur dans ses grosses mains d'étrangleur vient manger des miettes. C'est peut-être moi qui déraille, mais si j'étais une caille, j'aimerais mieux mourir de faim que de manger dans la main de formidable boudin, on en fait jaunir plus d'un, parce qu'avec un air benoît, il brise une noix. Moi-même je change de couleur, je me sens devenir liquide, je me sens tomber dans le vide, quand il y a sainte l'étrangle, croise le chemin. Cheveux rares, barbe noire, je rajoute un entonnoir dans un coin de mon cahier. Je fais le portrait de Hyacinthe. Malgré mon très plaquette feuille, ma médaille de communion, je vais plus au WC tout seul, sans appréhension. Alors que le jour s'enfuit, alors que la cloche tinte, alors qu'il s'ennuie, sans un cri, sans une plainte, sans un bruit, sans une quinte, vous partirez faire fortune dans la région de la lune. Car lorsqu'il pète un fusible, il n'a plus le sentiment, mais il a les pieds sensibles, et dans son logement, il y a ça. Une bassine, et rompt avec le passé, sa conscience assassine de fleurs est tapissée.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Zakończył się turniej czterech skoczni, których odwrotnie jak z muszkieterami były trzy, bo wiało jeden konkurs odwołali. Nie rozpoczął się rajd Paryż-Dakar, bo terroryzm wziął górę. Jeszcze jeden dowód na to, że sport nie jest oderwany od życia. Skoki we Francji wywołują mniej więcej tyle zainteresowania, co pelota baskijska w Łomży. Paryż-Dakar staje się nad Wisłą imprezą coraz bardziej popularną ze względu na coraz liczniejszy udział w niej polskich kierowców i motocyklistów. Jednak pierwsze skrzypce w kalendarzu sportowym tego roku grają w finały piłkarskich mistrzostw Europy, rozgrywane w czerwcu na boiskach Austrii i Szwajcarii. Szwajcarii oraz Igrzyska Olimpijskie, jaki w sierpniu będzie gościł Pekin. Ale to nie koniec atrakcji. Tour de France, piłkarska Liga Mistrzów, turnieje tenisowe na kortach Rolanda Garrosa i Wimbledonu, wyścigi Formuły 1, siatkarska Liga Mistrzów, czyli imprezy odbywające się co roku, ale tym niemniej przykuwające uwagę kibiców. Początek roku i rzut oka na kalendarz skłaniają do pokuszenia się o refleksji nad tym, czym jest sport. Czy to tylko igrzyska dla nieokrzesanego tłumu, nowoczesna forma walki gladiatorów w rzymskim Koloseum? Finał piłkarskich mistrzostw Europy rozpoczynają się 7 czerwca. Faworytem są Francuzi, którzy mają wielu utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia. Tym razem nie z czarnej Afryki, ani nie z dalekich terytoriów zamorskich, ale z pokolenia potomków imigrantów z Magrebu, czyli takich kolejnych Zidanów. Jest szansa na pokazanie młodym Francuzom arabskiego pochodzenia, że trójkolorowy sztandar to także i ich flaga narodowa, a w czasie marsylianki nie należy gwizdać. A zatem sport, w tym przypadku futbol, pełnić może funkcję integracyjną. Tyle tylko, że sam nie udźwignie tego ciężaru społecznego spoiwa, za tym muszą iść konkretne i bardzo wyraźne działania polityczne i gospodarcze, a przede wszystkim przełom w mentalności. Nie może być tak jak z Yannickiem Noah, jak wygrywał to był Francuzem, jak przegrywał to czarnym imigrantem z Afryki. Arab zrobił swoje, Arab może odejść. A zatem mamy pierwszą nie tylko ludyczno-gladiatorską funkcję sportu. 8 sierpnia ruszają Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. To poza Moskwą ostatnia metropolia świata, w której olimpiada powinna być organizowana, jeśli się weźmie pod uwagę autentyczne ideały, jakie przyświecały antycznym atletom i wskrzesicielom ruchu olimpijskiego. Ale Igrzyska, podobnie jak sport, ewoluowały od czasów mieszkającego w podparyskim Rémy de Chevreuse Pierre'a de Coubertina. Sport stał się biznesem, to wielki pieniądz i nic w tym złego. Byłoby nonsensem wierzyć, iż sportowiec amator jest w stanie trenować kilka godzin dziennie, a potem iść do pracy nawet w biurze na stołku i z tego wyżyć i do tego mieć znakomite wyniki. Sport to zawód, jak każdy inny, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że za jego wykonanie bierze się pieniądze, a że są to wielkie sumy, to też nie powinno nikogo dziwić. Narciarz, piłkarz czy siatkarka odchodzą na emeryturę w wieku 30 paru lat. Są czynni zawodowo przez krótki czas w porównaniu do maszynistki czy panienki z okienka pocztowego, ależ o ile bardziej intensywny muszą być cały czas dyspozycyjni, nie mogą zawiesić butów na kołku, bo są święta, muszą jeździć po całym świecie i to nie w celach turystycznych. Dzisiaj grają w Barcelonie, jutro w Manchesterze, a pojutrze w Pernambuku. A zatem zło nie tkwi w tym, że sportowiec bierze pieniądze za swoją pracę, która polega na strzelaniu bramki, czyli na jak najszybszym pokonaniu toru żużlowego. W końcu nikt nie ma pretensji do Sylwestra Stallone, że bierze wielkie pieniądze za pokazywanie się z miną zdurniałego spaniela w kolejnym epizodzie żałośnie nudnych przygód niejakiego Rockiego. Zło tkwi dokładnie w tym samym zjawisku, które opisał Carol Dickens w opowieści wigilijnej, w chciwości i pazerności. I właśnie blask mamony sprawił, że MKOL przyznał organizację letnich Igrzysk Olimpijskich 2008 Pekinowi, nie bacząc ani na łamanie praw człowieka, ani na tępienie i niszczenie kultury Tybetu, ani na obcinanie łap specjalnie do tego celu hodowanym niedźwiedziom, bo te łapy to przysmak wielki, ani na plac Tiananmen, ani na niewolniczą pracę dzieci, ani na zalew wybrakowanej, szkodliwej dla zdrowia tandety made in China. Dla wyjaśnienia, MKOL to Międzynarodowy Komitet Olimpijski, a nie mafijna komisja okłamywania ludzi, że Chiny na olimpiady zasłużyły. I to kolejna funkcja sportu, nie władz sportowych. Przypominanie o zasadach zdrowej rywalizacji, o poszanowaniu praw człowieka, o równości wszystkich ludzi bez względu na rasę, płeć i pochodzenie społeczne. I dlatego Tour de France po kilku ostatnich edycjach zrównał krok z igrzyskami w Pekinie. Różnica między Titanikiem a Tour de France jest taka, że Titanik zatonął w czasie pierwszego rejsu. Legendarny wyścig utrzymywał się na powierzchni przez 104 lata. Bardzo wielka szkoda, że zapomina się o edukacyjnej i kulturalnej stronie sportu. Komuna komuną, ale jedno stwierdzenie z tamtych czasów siermiężnego PRL-u, chociaż nie przystawało ono do rzeczywistości, bo wystarczy sobie przypomnieć doping wśród sportowców byłej NRD, to jednak chwytało w powietrzu jak bramkarz w zwinnej Robinsonadzie piłkę lecącą w okienko istotę sprawy. Chodzi o określenie kultura fizyczna. Pamiętajmy, jak w rejsie pewien bezmózgowiec ową kulturę sprowadził do tężyzny osiłka. Niemniej o wychowawczo-kulturalnej stronie sportu zapomnieć nie wolno. Owszem, są tacy, co to wolą czwartoligowego wiolonczelistę klasy średnio zapyziałego powiatu, bo o sportowcach wypowiadają się z pogardą, jako o tempotach, których cały intelekt zawędrował w okolice bicepsów. Duński filozof Kierkegaard w swym słynnym traktacie egzystencjalnym Albo Albo zajął się analizą motywów, którymi kierował się w swoich miłosnych podbojach Don Juan. Kierkegaard doszedł do wniosku, że hiszpański uwodziciel szukał kobiety łączącej wszystkie cechy ideału, stąd jego pogoń za wciąż nowymi obiektami podbojów. Może być sztuka kochania? Dlaczego nie może być sztuka dryblowania? Niestety zrezygnowano z organizowania przy okazji Igrzysk Olimpijskich także Olimpiad Sztuki, konkurencji, w której startowali artyści. Pisali wiersze poświęcone sportowi rywalizacji i byli za to nagradzani medalami, tak jak bohaterowi ich dzieł. A przecież w sporcie chodzi przede wszystkim o jeszcze jedno, o emocje, dreszcze go, umiejętności. umiejętność przegrywania i jak niezwykle trudną umiejętność wygrywania. I to, co najważniejsze, o radość. A to widać i na obliczu strzelającego gola reprezentanta Francji, Polski czy Trinidadu i Tobago, jak i chłopaków grających na podwórku, na twarzy sięgającej po olimpijskie złoto Ani Persson, jak i dzieciaków zjeżdżających po sztucznej górce w Saint-Denis pod Paryżem czy na rynku łódzkiej manufaktury. I tam dopiero widać, jak sport potrafi kształtować charaktery.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja czwarta. Tahar ben Jeloun. Moa le fou, Moa le sage. Ben Jeloun jest francuskojęzycznym pisarzem marokańskim. Urodził się w Fezie w roku 1944. Filozof z wykształcenia, początkowo zajmuje się dziennikarstwem i w latach 70. pisuje do marokańskiego przeglądu literackiego Souffle. Kilka lat później, już we Francji, studiuje psychosocjologię i nawet pracuje jako psychoterapeuta. Równocześnie współpracuje z dziennikiem Le Monde, zajmując się tematyką socjologii przemocy w społeczeństwie, a zwłaszcza przemocy, której ofiarami są imigranci z krajów Magrebu. Tahar jest uosobieniem współczesnego intelektualisty z Magrebu, łącznikiem między kulturami z dwóch brzegów Morza Śródziemnego. Swoją twórczością, obejmującą nie tylko teksty publicystyczne, ale również poezję i prozę poetycką, zyskał sobie reputację piewcy bólu wyobcowania i życia na obczyźnie. Utwory Ben Jelouna, splot prozy z poezją, wyrastają z mitów i legend. Ukazują nam człowieka z nostalgią powracającego we wspomnieniach do miejsc swego dzieciństwa. Tytuł jego pierwszej powieści poetyckiej, Aruda, to imię mitycznej postaci prostytutki z miast marokańskich. Ben Jeloun stara się rozszyfrować wszelkie znaki, jakie są wypisane na ludzkich ciałach i miejskich murach. Blizny, tatuaże, graffiti jawią się jako sygnały piętnujące związaną z tradycją cenzurę, intrygi i rany zadane przez kolonizatorów. Również liczne następne powieści poświęca autor legendom, mitom i odwiecznym rytuałom Magrebu, widzianym oczyma tych, których głos się nie liczy, dzieci i szaleńców. Powieści La prière de l'absent z roku 1981 i L'enfant de sable z 1985 są stosunkowo zgodne z tradycyjnymi założeniami gatunku. Natomiast La nuit sacrée, za którą Ben Jeloun otrzymał w roku 1987 Prix Goncourt, kontynuująca wątek jego poprzedniej książki, charakteryzuje się rozbiciem literackiej materii. Szczególnie zaś jaskrawym przykładem takiego stylu, który nobilituje obłęd i nieskrępowaną fantazję, jest Moi le fou, moi le sage. Trzonem tej powieści jest popularna w społeczności arabskiej postać szaleńca. Moi le fou, moi le sage to opowieść o tułaczce i samotności, pozbawiona porządku chronologicznego. Moa przebywa w innych ciałach i przenika w pamięć innych ludzi. życie i śmierć zatracają potocznie rozumianą realność. Trzeba wiedzieć, że w tradycji Magrebu szaleniec jest depozytariuszem swoistej mądrości. Tak więc Moa, bardzo szanowany, swobodnie przemierza miasto i obcuje z ludźmi, którzy żyją w nieopisanej biedzie. Lgną też do niego wałęsające się samopas dzieci, urzeczone niezwykłością jego słów. A przede wszystkim Moa posiada moc otwierania ludzkiej duszy, moc działającą nawet wobec osób nieuznających jego mądrości. Z fragmentu, który za chwilę usłyszymy, dowiecie się, że Moa został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym, ponieważ każdego ranka stawał przed bankiem i wyciągał z kieszeni banknoty, drąc je na kawałki. Wieczorem nad morzem zebrała się na naradę grupa zaprzyjaźnionych z Moą miejskich wyrostków, którzy postanawiają go uwolnić.
Il faut le sortir de prison. Il n'est pas en prison, mais à l'hôpital des fous.
C'est la même chose.
Donc c'est plus facile pour organiser l'évasion.
Il suffit de corrompre les gardiens.
Oui, je sais. Ici, on peut tout faire quand on a de l'argent. Il va falloir qu'on ramasse quelques billets.
Voyons ce qu'on a dans le trésor.
Quel trésor ?
Le trésor de paix.
Nous avons des objets, mais pas d'argent.
On peut demander aux habitants des bidonvilles de se cotiser.
Oui, mais il y a parmi eux des mouchards.
Les mouchards ont peur de nous, alors...
On va s'amuser. On va d'abord consulter l'arbre, ensuite on passe à l'action.
W pierwszej części lekcji poświęconej Taarowi Benjelloun omówiliśmy jego powieść Moa le fou, Moa le sage. Następnym razem, posługując się przykładami z usłyszanego fragmentu, zajmiemy się zwrotami służącymi argumentacji oraz wyrażaniu konieczności lub woli.
C'était tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji zawarliśmy znajomość z pisarzem marokańskim Taarem Benjelloun i usłyszeliśmy rozmowę bohaterów jego powieści Moa le fou, Moa le sage. Posłuchajmy jej jeszcze raz. Dzieci obmyślają plan, który umożliwi ucieczkę Moy ze szpitala psychiatrycznego.
Il faut le sortir de prison. Il n'est pas en prison, mais à l'hôpital des fous.
C'est la même chose.
Donc c'est plus facile pour organiser l'évasion.
Il suffit de corrompre les gardiens.
Oui, je sais. Ici, on peut tout faire quand on a de l'argent. Il va falloir qu'on ramasse quelques billets.
Voyons ce qu'on a dans le trésor.
Quel trésor?
Le trésor de paix.
Nous avons des objets, mais pas d'argent.
On peut demander aux habitants des bidonvilles de se cotiser.
Oui, mais il y a parmi eux des mouchards.
Ah, les mouchards ont peur de nous, alors...
On va s'amuser. On va d'abord consulter l'arbre, ensuite on passe à l'action.
Czy zrozumieliście, o czym mowa?
Qui est enfermé?
Kto jest zamknięty w szpitalu psychiatrycznym?
Moa est enfermée. Qui va l'aider à sortir?
Kto pomoże mu stamtąd uciec?
Les enfants vont l'aider à s'évader. Comment?
W jaki sposób?
Il leur faut de l'argent. Ils pensent à plusieurs moyens d'en trouver.
Tahar Benjelloun opisuje w swojej powieści świat nędzy. Niewielu słów potrzebuje, by przejmująco odmalować niebezpieczną atmosferę miasta. Biedne dzieci, pragnące uwolnić Moę, mieszkają w byle jak skleconych, przykrytych kawałkami blachy budach, w pozbawionych wody i elektryczności slumsach, le bidonville, jakie wyrastają na peryferiach wielkich przemysłowych miast.
On peut demander aux habitants des bidonvilles de se cotiser.
Moa często dawał tym dzieciom coś do zjedzenia i nocował je pod swoim dachem. One więc chcą mu z kolei pomóc teraz, kiedy uznany za szaleńca znalazł się w szpitalu dla wariatów. L'hôpital des fous.
Il n'est pas en prison, mais à l'hôpital des fous.
Aby plan uwolnienia Moy mógł się powieść, potrzebna jest dyskrecja. Dzieci dobrze znają prawa wielkomiejskiej dżungli, mają się na baczności przed zdrajcami i donosicielami, mouchards, do których nie można mieć zaufania.
Oui, mais il y a parmi eux des mouchards.
Les mouchards ont peur de nous, alors?
Zanim przystąpią do akcji, dzieci chcą jeszcze zasięgnąć rady. Wobec tego zwrócą się, jak nakazuje obyczaj ich kraju, do drzewa mądrości, l'arbre de la sagesse.
On va d'abord consulter l'arbre.
Najważniejszą sprawą dla dzieci jest zorganizowanie ucieczki Moe ze szpitala. Organiser son évasion. Żeby to się udało, muszą działać szybko. W tej sytuacji używają w rozmowie zwrotów i czasowników wyrażających konieczność.
Il faut le sortir de prison. Il suffit de corrompre les gardiens.
Il va falloir qu'on ramasse quelques billets.
W języku francuskim dla wyrażenia konieczności stosuje się zwrot il faut. Trzeba. Z następującym po nim czasownikiem w bezokoliczniku, jak na przykład w przysłowiu.
Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger.
Można też posłużyć się inną formą gramatyczną, mianowicie zwrotem il faut que, poprzedzającym czasownik w trybie łączącym, subjonctif.
Il faut qu'on trouve de l'argent.
Istnieją inne jeszcze sposoby wyrażenia konieczności, na przykład czasownik devoir lub zwrot il est nécessaire de, po których również następuje czasownik w bezokoliczniku.
On doit le sortir de prison. Il est nécessaire de corrompre les gardiens.
Tak też dzieci mogłyby powiedzieć, co nie zmieniłoby sensu zdania. Jeden z chłopców dorzuca.
Il suffit de corrompre les gardiens.
Il suffit de, wystarczy, znaczy to samo co il faut seulement. Trzeba tylko. Gdy chodzi jednak o wyrażenie woli w sposób bardziej osobisty i zdecydowany, posługujemy się czasownikiem vouloir, chcieć.
Nous voulons le sortir de prison. Nous voulons corrompre les gardiens.
Natomiast wolę o wymowie mniej kategorycznej, raczej możliwość, wyrażamy czasownikiem pouvoir, móc.
on peut corrompre les gardiens.
Bądź też zwrotami.
Il est possible de corrompre les gardiens. C'est faisable de corrompre les gardiens.
Kiedy wola jest jeszcze słabsza i staje się raczej życzeniem, można powiedzieć:
Il est souhaitable de sortir Moa de prison. Il est souhaitable de corrompre les gardiens.
Jednakże słowa takie rzadko są wprowadzane w czyn. Chłopcy zmierzają w tej rozmowie do opracowania racjonalnego planu przygotowań do ucieczki Moy. Najpierw ustalają zasady działania.
Il suffit de corrompre les gardiens. On peut demander aux habitants de se cotiser.
Chłopak, który najwyraźniej jest przywódcą grupy, oddala zastrzeżenia i argumentuje.
Il n'est pas en prison, mais à l'hôpital des fous.
C'est la même chose.
Donc c'est plus facile.
Dla wzmocnienia wymowy argumentów używamy w języku francuskim następujących spójników wyrażających logiczne następstwo. My dla uzupełnienia jakiejś myśli.
Oui, mais il y a parmi eux des mouchards.
Alors, dla podkreślenia ewidentnego charakteru konkluzji.
Les mouchards ont peur de nous, alors...
Podobnie jak alors, również donc wyraża logiczną oczywistość wniosku. Poznaliśmy w dzisiejszej lekcji rozmaite formy wyrażania konieczności i decyzji. Warto zwrócić uwagę na to, że wyrażenia tego rodzaju mają często formę bezosobową, a także na logikę rozumowania niezbędną w podobnych sytuacjach.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Je sauve la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.